Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w naszej wspólnocie parafialnej zakończyliśmy rekolekcje przygotowujące do oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. 13 maja tego roku rozpoczęły się wówczas u nas także nabożeństwa fatimskie z procesją i właśnie zauważam, jak bardzo wiele działa Maryja poprzez to, że właśnie gromadzimy się po to, by razem z nią wielbić jej Syna Jezusa Chrystusa. Na koniec tych rekolekcji naszych 33-dniowych miałem takie dwa obrazy w mojej świadomości. Pierwszy obraz to właśnie taki, że Maryja nigdy nikogo nie zatrzymuje dla siebie. Maryja doprowadza do Jezusa Chrystusa. Tak jak taka dobra mama, mamy czasami takie obrazy z kościoła, kiedy właśnie mamy prowadzą swoje dzieci za rękę gdzieś tam właśnie bliżej ołtarza albo prowadzą właśnie do kościoła. To za każdym razem czyni Maryja, kiedy do niej się zwracamy. Bierze za rękę i prowadzi do swojego Syna Jezusa Chrystusa. I drugi taki właśnie obraz, który miałem, to takiej dobrej mamy, która gdzieś tam właśnie nas myje najpierw, przygotowuje na to spotkanie z Jezusem Chrystusem, z naszych słabości, z naszej takiej nędzy i właśnie takich pięknych zaprowadza do swojego Syna Jezusa Chrystusa. I może właśnie te obrazy pomogą wam też przeżyć ten rekolekcyjny czas. Właściwie on jest dany po to, by zawierzyć się Maryi, po to, by z nią razem wielbić Pana. Te słowa, które Maryja wypowiada u progu swojej krewnej Elżbiety, wielbi dusza moja Pana, weźmy jako słowa, takie słowa przewodnik, drogowskaz na ten rekolekcyjny czas. Wielbi dusza moja Pana, wielbi dusza moja Pana. I powtarzajcie je bardzo często, mówcie po prostu zawierzyłem po tych rekolekcjach, zawierzyłem, wielbi dusza moja Pana. Popatrzmy na kilka obrazów, które są związane z życiem Maryi. Pierwszy obraz, który pojawia się, to jest obraz zwiastowania. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Ewangelista Łukasz, on jest taki bardzo, można by było powiedzieć, zafascynowany kobietą. W jego Ewangelii kobiety bardzo często się pojawiają w takim najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. I właśnie podobnie jest w Ewangelii na początku, w drugim rozdziale, kiedy pojawia się właśnie Maryja, w której życie wkracza Pan Bóg. I zobaczcie, ona jest właśnie tą, która jako pierwsza poszła za Jezusem. Fizjologia kobiety na to wskazuje, że kiedy przyjęła Jezusa Chrystusa pod swoje serce w momencie zwiastowania, to każdy krok, który postawiła, był krokiem właśnie za Jezusem, bo Jezus był przed nią. Nigdy nie zostawiła Jezusa w tyle, tak jak każda mama, która nosi swoje dziecko pod sercem, idzie za właśnie swoim dzieckiem. Tak samo Maryja od początku swojego powołania do Bożego macierzyństwa szła za Jezusem Chrystusem. I To pójście za Jezusem Chrystusem już od momentu zwiastowania było powiązane z ogromną bliskością z Jezusem Chrystusem. Nie tylko fizyczną bliskością, ale także bliskością, która wypływała z jej niepokalanego poczęcia. Maryja była cała czysta. Była cała czysta i cała piękna. I ta czystość, ta piękność Maryi, to piękno Maryi właśnie sprawiło, że ona została świątynią Boga. Została świątynią Boga w dosłowny sposób. Bóg w Jezusie Chrystusie w niej zamieszkał. Czyli można by było powiedzieć, że Maryja to taka pierwsza monstrancja. Pierwsza procesja z Jezusem Chrystusem to jest ta droga, którą odbywa Maryja, kiedy idzie właśnie do Elżbiety. Przed nią jest Jezus Chrystus. Ona idzie za Nim, stawia krok po kroku za Jezusem Chrystusem. I my mamy taką szansę, żeby właśnie poprzez zawierzenie się Maryi, zmniejszyć dystans pomiędzy nami a Bogiem. Bo tak jak mówiłem na początku, Maryja właśnie to, co robi, to prowadzi nas do swojego Syna. I jeśli mamy taką głęboką wiarę, jeśli właśnie wejdziemy w życie Maryi, bo na tym polega także zawierzanie, to nie jest tylko jakiś uroczysty, akademijny akt, ale tutaj chodzi o coś więcej. Tutaj chodzi o nasze życie, żeby nasze życie zostało zjednoczone z życiem Maryi. To ono właśnie polega nie na niczym innym, jak tylko na tym, żeby iść za Jezusem Chrystusem. Stawiać swoje kroki tak, by trafiać w ślady Jezusa Chrystusa. I wiemy, że to nie jest takie proste. Nie jest takie proste znaleźć te ślady, później dopasować swoje stopy do tych śladów Jezusa Chrystusa. Poprzez tą czystość, poprzez to, że Maryja była tak bardzo zjednoczona z Jezusem Chrystusem, mówimy, że jest najpodobniejszą do Boga. My wiemy, że jesteśmy, wiemy o tym z Księgi Rodzaju, że jesteśmy obrazem i podobieństwem Pana Boga. Ale wiemy, że no, to podobieństwo to marnie czasami wygląda. Jesteśmy taką bardzo często karykaturą Pana Boga, wykrzywionym Jego obrazem, tak jak na Krupówkach w Zakopanem malują te obrazy czasami, karykatury takie właśnie, portrety. No, na niektórych coś tam widać, a musimy często domyślać się, kto tam jest namalowany. Jeszcze jak ten malarz podpisze tam, kto to jest, to łatwiej, tak? A bardzo często te obrazy to takie bohomazy wychodzą. I my bardzo często jesteśmy tak właśnie niepodobni do Jezusa Chrystusa poprzez to, jacy jesteśmy w swoim postępowaniu. Natomiast o Maryi mówimy, że jest najpodobniejsza, bo jest niepokalana, wolna od grzechu. Co czyni karykaturą obraz Boga w nas? Nasza słabość, nasza grzeszność. Dlatego Maryja, kiedy właśnie przybliża nas do Jezusa Chrystusa, to mówiłem wam o tym właśnie obrazie, który miałem, że ona właśnie tak jak dobra mama, najpierw gdzieś tam te fluki, rozmaite brudy poobciera i mówi, to jest moje umiłowane dziecko, przyprowadziłam cię, by je tobie pokazać, przytul je do swojego serca. Przytul jego do swojego serca z miłością. I zobaczcie, jeżeli jest w Maryi właśnie, mówimy, niepokalane poczęcie, czyli absolutna wolność od jakiegokolwiek zła, to Maryja jest, można by było powiedzieć, takim współczesnym językiem, trochę psychologii, trochę antropologii, takim bytem najpełniej zintegrowanym. Ona jest harmonią. Ona jest takim pięknym ułożeniem dźwięku, jak w dobrej symfonii. wykonanej przez specjalistów, że tam wszystko ze sobą gra. I kiedy my mówimy, że jesteśmy, nawet sami często tak mówimy, że często jesteśmy tacy rozbici wewnętrznie, że brakuje w nas takiego ładu, że później są ofiary tego naszego wewnętrznego rozbicia, bo tam na kogoś warkniemy, na kogoś krzykniemy, źle spojrzymy. To jest właśnie efekt ten braku takiego braku integracji w nas, takiego zjednoczenia. I co właśnie Maryja mówi? Patrzcie na mnie, ja tego nie zatrzymuję dla siebie. Ja jeżeli zapraszam was do mojego życia, to chcę się z wami podzielić tą moją właśnie integracją, tym moim zjednoczeniem, tą moją harmonią. Czyli zobaczcie, same korzyści z tych rekolekcji, same korzyści z tego właśnie oddania się Matce Najświętszej. Jezus Chrystus, który jest w Maryi, to wiemy, z tego uczy nas Kościół, to jest prorok, kapłan i król. I kiedy patrzymy właśnie na ten Łukaszowy opis zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, to dostrzegamy tam właśnie Jezusa Chrystusa, Króla, który jest w Maryi, a więc królowej. Dlaczego ona jest królową? Bo Maryja przyjmuje króla. Maryja przyjmuje króla. Jezus jest królem. Czy ty jesteś królem? Tak, ja nim jestem. To jest potomek Dawida, Hosanna, synowi Dawidowemu. Hosanna, ten wjazd uroczysty do Jerozolimy, tak? Tylko, że jest to trochę inne królowanie od tego, do jakiego przywykliśmy. Jest to inne królowanie od tego królowania, jakie zazwyczaj nosimy w swojej wyobraźni. To nie jest królowa, która siada na tronie, pokazuje na kogoś tam właśnie, krzyknie, tupnie nogą, tutaj moi poddani, tak, to tutaj macie mi teraz służyć, ja będę siedziała i tutaj będę zarządzenia wydawała stronę mojej władzy. U Maryi królować to znaczy posiadać siebie. Maryja właśnie jako ta najpełniej zjednoczona w sobie osoba, to jest taki wzór, no niezwykły przykład takiej pełnej wolności. Zobaczcie, ile jest takich pięknych fragmentów w Biblii, które pokazują właśnie Maryję taką wolną, choćby Kana Galilejska. My dzisiaj to czytamy sobie, ten drugi rozdział Ewangelii według świętego Jana, jako coś takiego, do czego już przywykliśmy, że Maryja idzie do Jezusa i mówi, nie mają już wina, tak? W takiej kulturze żydowskiej, w jakiej toczyło się życie Maryi, no to był akt wręcz heroiczny, wejść do pomieszczenia, gdzie bawią się mężczyźni, bo na weselach żydowskich mężczyźni bawili się oddzielnie od kobiet, tak, w innych pomieszczeniach. I Maryja właśnie w takiej pełnej wolności, właśnie jak prawdziwa królowa, wchodzi do tego pomieszczenia i mówi, nie mają już wina. Piękna wolność. Maryja posiadła właśnie siebie, włada sobą w taki piękny, wolny sposób i także nas do tego zaprasza. Co z tego wynika, kochani? To jest takie zaproszenie Maryi skierowane do każdego z nas. Podejmij trud, podejmij walkę panowania nad sobą. Najpierw przyjrzyj się sobie, które przestrzenie twojego życia, które relacje tworzone przez ciebie nie są przez ciebie opanowane, nad którymi nie potrafisz zapanować. To bardzo często jest taka nasza chora sfera emocjonalna, pycha, jakieś wygórowane ambicje, które później właśnie gdzieś wprowadzają w nasze życie bardzo wiele zamętu. Maryja nam przypomina, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I ona, kiedy daje nam Chrystusa, kiedy zaprasza nas do życia swojego Syna, to mówi: zacznij panować nad sobą. Zacznij panować nad sobą. To jest prawdziwe królowanie. Bardzo często gdzieś się zasłaniamy naszymi funkcjami, naszą pozycją społeczną, czy tym, co posiadamy. Zobaczcie, Maryja w pokorze, w bóstwie nam o tym mówi. Ale jaka jest piękna, jaka jest wolna. Nie obchodziło ją za bardzo, co pomyślą, kiedy ona wejdzie właśnie do tej sali, gdzie bawili się mężczyźni na weselu. Po prostu weszła, bo była taka potrzeba. Piękna, piękna wolność. Piękna wolność Maryi. I drugi taki bardzo ważny moment w jej właśnie królowaniu, to kiedy Maryja mówi w zwiastowaniu: oto ja, służebnica, w takim dokładnym tłumaczeniu, dosłownym tłumaczeniu, Maryja mówi: oto ja, niewolnica, królowa, która jest niewolnicą. Co to znaczy? To znaczy, że wola Maryi jednoczy się z wolą Pana Boga. W tym oto ja, niewolnica Pana mojego, Maryja mówi: pragnę tego, czego Ty pragniesz dla mnie. Zobaczcie, jak bardzo może to przemienić naszą modlitwę prośby, kiedy my wręcz czasami naszymi prośbami Pana Boga pod ścianę stawiamy. Albo idziemy jak do instytucji usługowej. Odmówię: pacierz, ale ty mi musisz koniecznie dać to i to. Tak? Pójdę na Eucharystię, zamówię nawet Eucharystię w jakiejś konkretnej intencji, ale przyduszę ciebie tą intencją do ściany. Tak? Musisz mi koniecznie to dać. To ja, niewolnica pańska, jednoczę moją wolę z twoją wolą. Wyrzekam się nawet swojej woli. Dlaczego? Bo wiem, że masz wobec mnie najwspanialszy plan, jaki może tylko zaistnieć. Plan mojego odkupienia. Niezwykłe. Zjednoczyć na modlitwie, tak jak Maryja, swoją wolę z wolą Jezusa Chrystusa. Królowa, która jest niewolnicą. A Jezus Chrystus nie przyszedł, żeby mu służono, lecz aby służyć. Nie przyszedł, żeby mu służono, lecz żeby służyć. Drugi obraz Maryi zjednoczonej z Jezusem Chrystusem, prorokiem, to Maryja prorokini. I o ile Maryja królowa to zwiastowanie, o tyle to drugie bycie prorokiem to nawiedzenie. Zobaczcie, w nawiedzeniu Maryja wypowiada proroctwa. Maryja wypowiada proroctwa. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Ale zanim się to stanie, to zobaczcie, co się dzieje. Maryja doświadcza mocy Pana Boga. Wie, że nie było, po ludzku rzecz biorąc, powodu poczęcia, bo nie współżyła nigdy z żadnym mężczyzną. Przyjmuje z wiarą Boga do swojego życia i nie zatrzymuje go dla siebie. Nie zatrzymuje go dla siebie. W zwiastowaniu dowiaduje się, że jej krewna Elżbieta poczęła w starości, w sposób naturalny, ale też przekraczający możliwości natury. I spieszy z doświadczeniem osobistym Boga do tej, która też tego Boga w nadzwyczajny sposób doświadczyła. Idzie do pewnego miasta w pokoleniu Judy. My domyślamy się dzisiaj, że to właśnie jest Ein Karem. I tam właśnie dzieli się z Elżbietą swoim doświadczeniem Boga. I zobaczcie, co robi Maryja. Maryja wnosi do domu Elżbiety Boga w sobie. Jaki to jest piękny wzór Maryi, która wnosi ze sobą Boga do czyjegoś domu. Kim był prorok? Prorok to jest ten, który używał swojego aparatu mowy Bogu. Bóg mówił przez proroka. I Maryja, zobaczcie, wypowiada takie słowa, które Kościół przyjął jako swoją codzienną modlitwę, Magnifikat. Kiedy odmawiamy nieszpory każdego dnia, to odmawiamy właśnie Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Wielbi dusza moja Pana. My bardzo często, kochani, przypisujemy sobie modlitwę, tak? O, tutaj to dzisiaj już w ogóle jest święto w niebie, trzy części różańca odmówione, Pompejanka i w ogóle tam jeszcze rozmaite inne pacierze, msza święta. To tam dzisiaj dopiero niebo wzrosło w chwałę Pana Boga. Tam już w niebie to nic nie może wzrosnąć, a na pewno nie przez naszą modlitwę, bo niebo to pełnia. To my zawsze jesteśmy tymi, którzy otrzymują na modlitwie, a nie modlitwą obdarowują Pana Boga. To Bóg nas na modlitwie obdarowuje. On jest beneficjentem, tak? Czyli zobaczcie to, do czego nas zaprasza Maryja jako prorokini, żeby użyczyć siebie Bogu. To może zrobić człowiek wolą swoją, użyczyć swoich ust, użyczyć swojego serca, swoich talentów, tego, kim jest Panu Bogu. W nas jest miłość i to jest absolutnie niezaprzeczalne. Jesteśmy depozytariuszami Bożej miłości. Bardzo mi się to spodobało w dniu patrona naszego miasta Białegostoku. Ksiądz arcybiskup Józef, pytany o to, co to jest miłosierdzie, powiedział bardzo prosto. Miłość się wzięła do roboty. Tak, miłość się wzięła do roboty. To jest miłosierdzie. Co robi właśnie Maryja? Maryja nie siada gdzieś tam właśnie w Nazarecie, w swoim domu i teraz kontempluje wielkie sprawy, których dokonał w nim Pan Bóg. Mówi: absolutnie, proszę mi teraz głowy nie zawracać, tutaj do mnie nie przychodzić. Ja mam tutaj teraz już kontemplację na wszystkie dni mojej doczesności. Nie tylko na 9 miesięcy, w których będę czekała na Boże Narodzenie. Jaka znowu jest odwaga Maryi. Młoda dziewczyna gdzieś tam w długą podróż się wybiera w góry sama, tak? Bo jest potrzeba podzielenia się Bogiem. Jeśli prawdziwie Boga doświadczamy, to Go nigdy sobie nie zatrzymujemy. Dlatego tak bardzo często mówi się o świadectwie, że potrzeba świadectwa, trzeba mówić, tak? I co Maryja robi właśnie? Użycza swoich ust Bogu. Idzie do swojej krewnej Elżbiety i tam pokazuje właśnie siebie jako wolne dziecko Bogu. Jeżeli zaprzyjaźnimy się z Panem Bogiem, to kiedyś taka piosenka była, pewnie pamiętacie, może sami uśpiewaliście jako dzieci. Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu i nie oddamy Cię nikomu. Tak? To jest hymn egoistów. To doświadczenie przyjaźni z Panem Bogiem właśnie zupełnie działa na odwrót. To nie jest zamykanie przyjaciela w sejfie własnego życia i broń Boże, żeby nikt tego dobra, jeżeli tak jest, to nie jest doświadczenie Pana Boga. Doświadczenie Pana Boga powoduje potrzebę dzielenia się Bogiem, dawania Go. Nie na zasadzie jakichś tanich słów, które gdzieś tam do kogoś wypowiadamy, ale właśnie życia. Życia. I kochani, Maryja prorokini wprowadza nas w Maryję kapłankę. Zaprasza nas do tego, byśmy zgłębili ją jako Maryję kapłankę, która doświadcza kapłaństwa swojego serca. Bo jeżeli pod jej sercem jest Bóg, człowiek, kapłan, to znaczy, że ona jest kapłanką. I zawsze tak się trochę uśmiecham, jak są te rozmaite właśnie takie prądy gdzieś tam upominające się o kapłaństwo służebne dla kobiet, tak? To myślę, jaka to jest niewiedza, jaka to jest martwota serca, że nie można w sobie obudzić właśnie takiej świadomości, że ja jestem kapłanką, jeżeli ja przyjęłam Jezusa Chrystusa, jeżeli On jest w moim sercu, jeśli ja celebruję modlitwę, to ja jestem kapłanką. Tak jak Maryja, zobaczcie, Maryja nie poszła do świątyni jerozolimskiej i powiedziała, słuchajcie, ja tutaj teraz mam prawdziwego Boga pod moim sercem i teraz najwyższą kapłanką świątyni jerozolimskiej będę ja. To ja będę wchodziła do przybytku, bo ja mam do tego największe prawo. Bóg wybrał mnie na swoją matkę. Ona celebruje właśnie kapłaństwo serca. Ona właśnie jest kapłanką w swoim sercu. W nim uwielbia Pana Boga. Jemu siebie oddaje w ofierze. Kapłaństwo, kochani, było zawsze dla bliskości z Bogiem. Kapłaństwo było dla bliskości z Bogiem. Zobaczcie, kiedy Jezus Chrystus powoływał pierwszych swoich uczniów na kapłanów, pierwszych biskupów, można by było powiedzieć, to wyznaczył im pierwszy cel, nie jako celebrowanie, odprawianie mszy świętej, spowiadanie ludzi, czy jeszcze tam czegoś. Pierwszym celem powołanych uczniów było towarzyszenie Jezusowi. Kapłaństwo jest dla bliskości z Bogiem i dla przybliżania Boga człowiekowi. To jest cel kapłaństwa. I ta Maryja kapłanka, ona bardzo pięknie widoczna jest w świątyni jerozolimskiej, kiedy szuka Jezusa. Kiedy szuka Jezusa. Też ewangelista Łukasz, który właśnie pokazuje Maryję taką zatrwożoną, no, zgubiła swoje dziecko. No co można wtedy myśleć? No oczywiście, że ból matki nie wie, gdzie jest jej syn, tak? Gdzieś zawieruszył się jej syn. Ale taka świadomość właśnie, że Bóg jej coś powierzył, no i ona to straciła, tak? No nie ma Jezusa. Nie ma Jezusa. I zobaczcie, to nasze kapłaństwo serca, którego doświadczamy od momentu przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, to właśnie powinna być taka troska Maryi. I wiele jest mam troszczących się o swoje dzieci, mówiących, no co ja mam teraz zrobić? Mój syn przestał chodzić do kościoła. Moja córka mówi, że nie wierzy. Takich znajomych, którzy serce całe włożyli w wychowanie religijne dziecka i córka zakomunikowała, że nie przyjmie sakramentu bierzmowania, bo nie wierzy. Kiedyś taka matka napisała w liście, mój syn stracił wiarę, to co mogę, to mogę go tylko kochać i modlić się za niego. Tylko czy aż, tak? Kochać i modlić się za niego. To jest właśnie realizacja kapłaństwa serca. Zobaczcie, oddawanie Jezusa Chrystusa. No, w pewnym sensie Jezus został w świątyni, mówi, że czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Dojrzewanie w wierze polega na dojrzewaniu do oddawania Jezusa Chrystusa. To się przenosi też na relacje rodzicielskie. Jak bardzo często trudno jest oddać dziecko synowej. Tak? Jak bardzo często jest trudno, jak bardzo trudno jest oddać dziecko synowej. Pojawia się synowa w domu, jaki to w ogóle, jak ja teraz tutaj. Maryja, zobaczcie, jak łatwo to robi. Z bólem, wielkim na pewno bólem serca, z ukoronowaniem tego będzie stanięcie pod krzyżem, ale to jest świadomość, że ona Jezusa nie ma dla siebie. Ona dała Jezusa światu. Ona dała Jezusa światu. To jest właśnie kapłaństwo, to jest ofiarowywanie Boga innym. Kiedy kapłan staje przy ołtarzu i mówi: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, bierzcie i pijcie, to jest moja krew. To papież Benedykt XVI, kiedy był w Polsce i mówił do kapłanów w archikatedrze warszawskiej, to mówił: to tak, jakbyś mówił człowiekowi, który jest po drugiej stronie ołtarza: bierz i jedz mnie. Jestem dla ciebie. I właśnie w ofiarowaniu, kiedy jeszcze ten piękny moment też opisany w Ewangelii, kiedy Maryja zanosi dziecko do świątyni jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu. Tak? To, co to znaczyło? Pierworodnego ofiarowuje Bogu, ale jego życie wykupuje syna gorlicami, ofiarą ubogich. Ale pierworodnego ofiarowywało się Bogu. Proszę bardzo, urodziłam, teraz jest, Panie Boże, Twój. Teraz jest, Panie Boże, Twój. To jest niezwykłe. I właśnie krzyż, największe ofiarowanie. Tutaj mamy zawsze spotkanie z cierpieniem Maryi. No właśnie, czy Bóg chce cierpienia człowieka? Na pewno nie. Cierpienie nie jest od Boga. Ale co robi Bóg? Bóg nadaje sensu cierpieniu. Bóg nadaje sensu cierpieniu. I wiemy, że cierpienie Maryi miało wymiar odkupieńczy. Proponuję, kochani, żebyście na czas tych rekolekcji, które mają przewidziane poszczególne fragmenty Pisma Świętego, zechcieli też często wracać do tych trzech fragmentów, w których dzisiaj zobaczyliśmy Maryję, właśnie kapłankę, Maryję prorokinię i Maryję królową. To są trzy kluczowe fragmenty z Pisma Świętego. Pierwszy to zwiastowanie, drugi to nawiedzenie i trzeci to ofiarowanie, także ze znalezieniem Jezusa w świątyni. One nam bardzo, bardzo wyraźnie pokazują, kim jest Maryja i do czego ona nas zaprasza. No i cóż mogę pożyczyć, by te rekolekcje były rzeczywistym, pięknym, głębokim przybliżaniem się do Pana Boga w Jezusie Chrystusie właśnie przez Maryję. Wierzę, że każdego z was weźmie za rękę. Najpierw tam obmyje z rozmaitych brudów, które na sobie nagromadziliśmy, doprowadzi do spowiedzi, za rękę, a później powie Jezusowi: zobacz, jakie piękne dziecko ci przyprowadziłam, z jakim pięknym uśmiechem na twarzy, z jakim odnowionym życiem. I niech się tak stanie. Amen.
Księże, w imieniu swoim i całej naszej wspólnoty chciałabym Ci podziękować. Od dziś spotkanie z Maryją już nie będzie takie samo. Dlatego wielkie Bóg zapłać za to, że jesteś, za to, że powiedziałeś tak Panu Bogu i zgodziłeś się też do nas przyjechać. Ze swojej strony obiecujemy modlitwę do Maryi. A to coś słodkiego. Nie możemy być razem na kawie, ale proszę pić ją z myślą, że my jesteśmy i się modlimy. Bóg zapłać. I zapraszamy część.
Zapłać, Bóg zapłać z całego serca owocowych rekolekcji, czyli owocnych. Kiedyś była taka właśnie Włoszka, która uczyła się polskiego. Była na bardzo poważnych rekolekcjach i myślała, że już umie język polski i w modlitwie wiernych powiedziała: prośmy Trójkę Świętą o owocowe rekolekcje. Więc prośmy Trójkę Świętą o owocne rekolekcje. Niech będzie to rzeczywiście czas przybliżania się do Pana Boga przez Maryję. Ona naprawdę tego chce. Szczęść Boże. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz mi gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polec. Matko pięknej miłości, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.